pochwalony Jezus Chrystus. W naszym życiu jest za mało tego, że trzeba Bogu za wszystko dziękować. Jedno z dziewcząt po powrocie ze szkoły, ktoś pyta, co robiłaś dziś w szkole. Cud, odpowiedziała. Jak to? No na religii, nasza pani od religii jest bardzo chora, nic nie może sama zrobić. Może tylko mówić i śmiać się. No i co? Opowiadała nam o cudach, jakie robił Pan Jezus. A wtedy myśmy powiedzieli, że to nieprawda, bo nie ma żadnych cudów. Bo jakby były, to by Panią uzdrowił. Co ona na to? Odpowiedziała, Bóg robi dla mnie cuda. No jakie? Wy jesteście moim cudem, dlatego że w każdą środę zabieracie mnie na spacer i pchacie mój wózek, czyli w każdą środę po południu robimy cud. Pani powiedziała, że na świecie byłoby jeszcze więcej cudów, gdyby chciało się nam je robić. I słuchani w te słowa tej dziewczynki myślimy, życie nie jest po to, by siąść i czekać. Jest po to, by w środę, czwartek, piątek nie czekać, że Bóg rozwiąże wszelkie problemy, ale trzeba ufać, że nas stworzył po to, żeby sprawić ten maleńki cud miłości i pomagania sobie. Tylko w piekle nie będzie można kochać, ponieważ piekło polega na tym, że nie można się niczym podzielić, że nie można się przysiąść do kogoś, żeby powiedzieć mu odwagi. Jan 23, dziś błogosławiony, kiedy był papieżem, podejmował te pierwsze próby ekumeniczne, które dziś już tak bardzo znamy, tę bliskość z kościołem anglikańskim zwłaszcza, no i któregoś dnia przybył do niego anglikański arcybiskup, chyba z Canterbury, i przewidywał, że będzie z papieżem rozmawiał na temat ekumenizmu. I wspominał, że kiedy przyszedł i spodziewał się na jakiejś niezwykłej rozmowy, to zobaczył, że na biurku papieża leży lornetka. I zapytał po jakimś czasie rozmowy, po co potrzebna mu. Był zdziwiony tym. I wtedy ten papież uśmiechu, jak go nazywaliśmy, błogosławiony Jan 23, powiedział mu mniej więcej tak. Kiedy byłem w Wenecji biskupem, miałem zawsze coś do zrobienia. A tu, w Rzymie, za mnie wszystko robią. Jak chcę wyjść, to cały orszak ze mną. I miasto trzeba zamknąć. I biorę lornetkę. I po kolei patrzę na kopuły wszystkich rzymskich kościołów i myślę, że wokół żyje tylu ludzi cierpiących, radosnych, samotnych. Myślę o nich i proszę, i modlę się, aby Bóg im błogosławił. I dziękuję Bogu za takie chwile. O świętym Franciszku z Asyżu opowiadają, że pewnej nocy, po niezwykle surowych postach, które nakazywali sobie w jego zakonie, że tej pewnej nocy usłyszał, jak jeden z braci płacze przez sen i skarży się. Więc poszedł do niego bliżej i zapytał, no co się dzieje? A wtedy tamten powiedział, jestem bardzo głodny, umieram z głodu. Wtedy święty Franciszek obudził pozostałych braci i tłumaczył, że post jest rzeczą dobrą, ale nie mogą dopuścić, by jeden z braci był tak głodny. Wszyscy musieli wstać, żeby tamten nie wstydził się i usiąść do jedzenia. I oto głód jednego z braci przekształcił się w radosne dziękczynienie. Choć posiłek składał się z chleba, rzodkwi, Słuchamy tego i dalej myślimy sobie, no tak, ja tu pomagam komuś jednemu, a są jeszcze miliony, którym nikt nie pomaga. A poza tym, temu pomagam dziś, a kto pomoże mu jutro? Nikt nie będzie w stanie wyleczyć całego zła ze świata. Ale oczywiste musi być, że miłość posuwa się nieustannie i powoli do przodu. Kto ma chleb, niech się nim dzieli. Kto ma chleb i uśmiech, niech rozdaje jedno i drugie. Kto ma tylko uśmiech, niech nie czuje się ubogi ani bezsilny, bo głód jutro powróci, ale pamięć o tym, że ktoś nas kochał, stale będzie żywa w naszym sercu. Brata tego zakonnego od świętego Franciszka z Asyżu, który przez sen płakał z głodu, bardziej pokrzepiła miłość współbraci niż ta rzepa i chleb. Japoński generał stanął kiedyś naprzeciw silniejszej armii ze swoją. Ani on, ani jego żołnierze nie wierzyli w zwycięstwo. Wojsko składało się z ludzi pochodzących z japońskich wiosek, ludzi bardzo przesądnych i zabobonnych. Więc generał, zanim ruszył do bitwy, skierował swoje kroki do japońskiej świątyni i powiedział: pomódlmy się do naszych bogów, a potem rzucimy monetę, aby powiedzieli nam, czy zwyciężymy, czy zostaniemy pokonani. Jeśli wypadnie orzeł, zwycięstwo jest nasze, jeśli reszka, wycofamy się. Rzucił monetę. Moneta upadła tak, że wypadł orzeł. Żołnierzy ogarnął taki zapał, że wygrali tę bitwę. Jeden z adiutantów powiedział nazajutrz: no, widzi pan, panie generale, losu nie da się odwrócić. Istotnie, powiedział generał, pokazując mu fałszywą monetę, która miała orła po obu stronach. Za wszystko Bogu dziękujcie. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Powtarzamy we mszy świętej. Dziękujmy za naszą rodzinę, za naszych bliskich, znajomych, za tyle lat przeżytych, tyle dobra przez was, drodzy słuchacze, przyszło na ten świat. W górę serca. W Adwencie szczególnie to sobie przypominajmy, kiedy Pan sam przychodzi, żeby nas zbawić. Bóg nas tak umiłował, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedyś, jak niezapomniany jeszcze papież Jan Paweł II, był z krótką pielgrzymką w Polsce, bo tylko przyjechał do Skoczowa. Wtedy tam pogoda marna, deszcz padał całą noc, błoto, ale ludzi przyszło wielu. Trwało to nabożeństwo papieskie dosyć długo i przy końcu, kiedy wydawało się, że wszyscy już by chcieli pójść, mały chłopczyk, który z mamą przyszedł, miał tylko jedno pytanie. Mamo, to już koniec? Chłopczyk ze Skoczowa jakby powtarzał: będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów. Pismo Święte ustawicznie nawołuje nas do dziękczynienia. Hymny, psalmy, słowa wszystkich sprawiedliwych ludzi przepaja uwielbienie i dziękczynienie Bogu. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Wdzięczność jest nadzwyczaj piękną formą związku człowieka z Bogiem. Sakrament Eucharystii, dziękczynienie przecież. W Ewangelii widzimy, jak Pan uskarża się na to, że było 10 trędowatych uzdrowionych, przyszedł tylko jeden, żeby podziękować. Kiedy indziej Pan Jezus ubolewa nad Jerozolimą, która nie rozumie nieskończonego miłosierdzia, płakał, że to miasto nie poznało czasu swego nawiedzenia. Dziękczynienie jest formą wyrażania wiary, gdyż uznajemy Boga jako źródło wszelkich dóbr. W każdym położeniu dziękujcie, święty Paweł mówi nam. Pewnego dnia, kiedy staniemy przed Bogiem, zrozumiemy, że Bogu zawdzięczamy nie tylko swoje istnienie, lecz także to, że ono było pełne łask, dobrodziejstw. Więc naucz się wznosić swoje serce ku Bogu wielokrotnie w ciągu dnia z dziękczynieniem, bo daje ci tyle. Bo czujesz się pogardzonym, bo czegoś ci brak. Pan nauczył nas, jak być wdzięcznymi za najdrobniejszą posługę, kto poda kubek świeżej wody. 9 niewdzięcznych, uzdrowionych uznało, że to oni tak się dobrze ustawili, wiedzieli, kiedy przybiec do Pana Jezusa, a wdzięczność jako cnota ludzka tworzy owocną więź pomiędzy ludźmi, odsłania wewnętrzną wartość osoby. Dobroć umie serdecznie dziękować, nawet za najmniejszą posługę. Jeżeli będziemy wrażliwi na Boga i ludzi, docenimy w naszym życiu, że ktoś posprzątał, zamknął okno, czy obrusy czyste. A jeżeli zauważymy, że coś jest nie tak, jakby należało, potrafimy to usprawiedliwić. Nasze dziękczynienie po komunii świętej, hymny, psalmy. Życie chrześcijańskie nie polega na sztywnych normach. Czasem więc rozważanie, kim jest dla mnie Pan, królem, lekarzem, nauczycielem, przyjacielem, przynosi to, co nazywamy wdzięcznością. Od Matki Najświętszej, która uwielbia Boga nieustannie, powtarzając ten swój hymn, wielbi dusza moja Pana. W Adwencie uczymy się, co to znaczy być wdzięcznym. W niektórych krajach znane jest przysłowie, niewdzięczność jest nagrodą świata. Ludzie myślący po ziemsku nie potrafią okazać szczerej wdzięczności za otrzymane dobro. Tych 10 uzdrowionych musiało już słyszeć o nauczycielu z Nazaretu, ale tylko jeden uważa, że on jest niezwykłym nauczycielem, że trzeba Bogu dziękować, że on jest Bogiem. Uwierzył, że jego uzdrowienie jest łaską. Wdzięczność wobec ludzi. Mikrobiolog amerykański w 1952 roku otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie streptomycyny, która ocaliła życie tylu ludziom, zwłaszcza chorym na gruźlicę. W dniu wręczenia nagrody powiedział do króla Szwecji: czuję się bardzo zaszczycony, że otrzymuję tę nagrodę, ale dziś otrzymałem coś więcej. Oto kilka godzin temu portier hotelu, w którym się zatrzymałem, przyprowadził do mnie pewnego Szweda z małą córeczką, który zwrócił się do mnie ze słowami: streptomycyna wynaleziona przez Pana ocaliła życie mojej 5-letniej córeczki. Ona pragnęła przyjść, aby Panu osobiście podziękować. A dziecko wręczyło mu kwiatki. Ileż wynalazków przynajmniej ułatwia nam życie. Ich wynalazcy przeważnie już nie żyją. Gdyby mogli, powiedzieliby nam dzisiaj: dzielcie się z innymi, zwłaszcza biedniejszymi. Od was dzielcie się tymi darami techniki, medycyny, wszelkim dobrem, wdzięczności. Uczmy się ciągle. Jest taka historia o ludziach, którzy płynęli na tratwie u wybrzeży Brazylii, umierali z pragnienia. I nie mieli pojęcia, że płyną po wodzie, która jest zdatna do picia, ponieważ rzeka, pewna Amazonka, wpadała do oceanu z taką siłą, że jeszcze kilka mil od jej ujścia woda nadawała się do picia. Nie dowiedzieli się o tym. W taki sposób jakby płyniemy po oceanie pełnym radości, szczęścia i miłości. I większość ludzi nie ma o tym zielonego pojęcia, jakby zahipnotyzowani, widząc ciągle coś, czego nie mają, nie dostrzegają tego, co jest. Uczmy się więc dziękować, że nam dał tak wiele, jesteśmy tutaj jak gość przygodny, co zaproszony został na wesele niespodziewanie i nie odszedł głodny.